Co my tu mamy? Zielone, żółte, czerwone, czarne, wielka plątanina kabli. To po pierwsze, do tego śrubki, nakrętki, pokrętełka, ale bez czynnika X, ta mikstura nie miałaby sensu. Bez serducha i pomysłu, bo to nim jest czynnik X do stworzenia Delivery Cupu, perfekcyjnej pary półautonomicznych robotów Mateusza i Kasi, które rozwożą jedzenie. Jak to działa? Zaraz się przekonamy.
Dostarczają jedzenie, roznoszą ulotki, opowiadają żarty. Delivery Cupu łączy miłość do biznesu i chęci niesienia pomocy. W czasie pandemii COVID-19 lubelski startup chciał pomagać firmom szybko i bezpiecznie dostarczać żywność do klientów na ostatniej mili. Pomysł się przyjął i ewoluował w półautonomiczne roboty, które działają już na terenie 14 miast w Polsce, a w niedalekiej przyszłości chcą dać się poznać także w Norwegii.
Sergiusz Lebedyn, założyciel i pomysłodawca Delivery Cupu. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, bardzo miło nam, że przyjechaliście.
Nam też jest, bardzo miło, że mogliśmy ciebie i ich poznać, Kasię i Mateusza. Rzucił mi się w oczy dymorfizm płciowy, jak się takim przyglądałam. Kasia, pomalowane oczy, usta, Mateusz nieco bardziej surowy wyraz twarzy. Jak to się stało, że oni są Mateuszem i Kasią?
Powstał już robot, był po prostu bezimienny w pudełku na czterech kółkach i tyle, co było z tego. Musi być jakaś nazwa, chociażby firmy. Wtedy był moment, kiedy pojechałem w góry, nad Morskie Oko i opowiadałem, że w sumie to nie wiem, jak jeszcze nazwać. Robot już wyjechał, pierwsze testowe jazdy były, a znajomi mówili, no fajnie, jakby te roboty były różne, trzeba było wizualnie ich dostosować. A ja wtedy byłem w momencie, kiedy interesowałem się mocno psychologią, współpracą pomiędzy ludzką, współpracą pomiędzy kobietą a mężczyzną. Próbowałem zrozumieć te wypowiedzi, że dwie połówki łączą się razem i wtedy powstaje coś wspaniałego. I pomyślałem, że kurde, może zrobić z tego taką filozofię współpracy, nazwać mężczyznę chłopaka i dziewczyny, mężczyznę i kobietę, które pokazują, że razem można więcej. Imiona trafiły przypadkowo, po prostu w głowie mi się pojawiły Kasia i Mateusz, brzmi fajnie. Może gdzieś słyszałem o parze takiej Kasi i Mateuszu.
Zostało w podświadomości
gdzieś. Zostało gdzieś tam w podświadomości, ale to dla mnie brzmiało naturalnie, po polsku, fajnie. Myślę, dobra, to będzie Kasia i Mateusz. Delivery couple, proste delivery, bo dostawa, couple, para.
To trochę jak nazwanie swojego dziecka, wyszukiwanie imienia dla dziecka. A czy one się czymś różnią, poza tym, że jeden nazywa się Mateusz, a drugi Kasia?
Rozmawiają innymi głosami przede wszystkim. Jakby jeżeli mówimy o elektronicy i tych rzeczach robotycznych. Ta funkcjonalność jest taka sama. Realizują tą funkcjonalność, czyli dostawy i rozmowy na swój sposób.
Jak dużo ich macie? Bo zaczęło się, jak rozumiem, od rurek na kółkach czterech. Do teraz mamy całkiem fajnie spersonalizowane niemalże roboty. No to opowiedz tę historię.
Mamy dzisiaj 9 robotów, jesteśmy nadal na początku naszej drogi. Codziennie działamy w kilku miastach Polski. Przeprowadziliśmy pilotaż w Norwegii i na wiosnę wracamy do Norwegii. Nadal to jest początek, co ciekawe.
Przygotowanie do startu, ale start jest dopiero na początku tego startu.
No, tak. Zaczynało się od prototypu w moim pokoju, w którym po prostu chciałem zrozumieć, czy to się da zrobić. Wcześniej pracowałem nad aplikacją do zamawiania jedzenia lokalnie. No. Dzięki temu poznałem problemy gastronomii, problemy rynku dostaw. Wygląda wszystko od kuchni, dosłownie od kuchni, bo spędziłem nie jeden dzień po prostu w restauracji, obserwując, jak obsługiwane są obecne platformy, obecne zamówienia, jak są przekazywane do kierowców, jakie są problemy z kierowcami, czy to z klientami, które zamawiają. To doświadczenie na pewno, ta wiedza dała dużo, ponieważ wiedziałem, w jaki sposób mniej więcej kreować to, żeby to rzeczywiście było rozwiązaniem, a nie fajnym bajerem, chociaż nadal dla wielu osób, którzy patrzą na to pierwszy raz, to mówią, że fajny bajer, bo mi nie wniesie na trzecie piętro kebaba.
To są pewne elementy do rozwiązania zapewne.
Potem jak stworzyłem pierwszy prototyp, który jeździł do przodu i do tyłu dosłownie, ale wtedy już wiedziałem, okej, czyli się da.
Czyli to może działać.
Tak, zaprosiłem znajomego, jakimś dziwnym cudem powiedział, że nas zainwestuje. Powiedział mi, wiesz co, ja wiem, że wyrzucam te pieniądze w błoto, ale w sumie jesteście fajni, że coś tam próbujecie robić, to może wam się uda. Tak to się zaczęło. Dostaliśmy pierwsze 18 tysięcy dolarów. W tym czasie był TEDx Lublin, na którym miałem swoje 5 minut, żeby się wypowiedzieć. I tam spotkałem, był robotykiem, z którym zaczęliśmy już to robić bardziej profesjonalnie.
No i z tego zrodził się Mateusz i Kasia później. Tutaj jest też wątek bardzo istotny, czyli wątek pandemiczny. Mieliście misję, wtedy chyba każdy miał jakąś misję, przynajmniej na początku tego wszystkiego, co się działo, tego szaleństwa. Jak to wyglądało u was i co robiliście w związku z tym?
Mówiąc o tym projekcie, kwarantanna nie miała większego wpływu na ten projekt. Natomiast zanim powstało Delivery Couple, to mieliśmy aplikację lokalnepyszne.pl. Wtedy świadomość ludzi było dużo większe, że jak zamawiają za 100 zł jedzenie z restauracji przez Uber Eats czy Pyszne, no tak naprawdę do restauracji trafia 70 zł, bo pozostałe są prowizją dla aplikacji. Więc my wtedy udostępniliśmy za darmo naszą aplikację, żeby wtedy było bodajże 2% prowizji, więc tutaj pomogliśmy bardziej. Natomiast nie mieliśmy takiego myślenia, że chcemy zrobić bezdotykową dostawę i zróbmy roboty.
Czyli to było niezależne?
Nie, to było niezależne. Chociaż wiele osób mówiło, że pandemia, dzięki pandemii to się urodziło. Nie.
Ale myślisz, że to miałoby sens? Bo mnie się wydaje, że to jest takie logiczne. Masz tutaj dostawę bezdotykową jakby zupełnie, nie?
Tak, tylko że tej potrzeby za bardzo już nie ma na rynku, więc też ostrzegam, gdyby ktoś próbował budować na takim krótkoterminowym hajpie, mówiąc...
To się nie opłaca.
To się nie opłaca, chyba że macie pewność i przeliczone to bardzo dobrze, że to was wyniesie na kolejny poziom tego projektu. Więc my wiedzieliśmy, że zrobić od podstaw tego typu projekt w tak krótkim czasie i jeszcze skorzystać z tej fali zapotrzebowania, to będzie raczej niemożliwe, bo nie zdążymy po prostu.
Sergiusz, to powiedz nam, jak to działa. Nie powiedzieliśmy, jak można skorzystać z usług Mateusza i Kasi.
Tak, przede wszystkim, co to rozwiązuje? To urządzenie, to...
No to jest taki nasz kurier tylko.
Tak, to jest...
Półautonomiczny.
Półautonomiczny kurier. I tutaj mamy dwie rzeczy. Trochę niższy koszt i dobra reklama dla restauracji. Pracujemy z pojedynczymi restauracjami obecnie, jest jeszcze piekarnia też, która też dostarcza. Polega to na tym, że ktoś zamówi sobie jedzenie restauracji czy piekarni, jeżeli to jest odległość do 3 km i zamówienie opłacone online, to jedzie robot, dojeżdża pod adres, a dokładnie proces wygląda tak, że jak tylko robot wyjedzie, to dostajemy informację SMS, a robot jedzie. Tam jest, cześć, jestem Kasia, robot, który dostarczy Ci jedzenie, będę Ciebie informować o postępach dostawy. Można oczywiście samemu śledzić, ale jak już podjeżdża pod adres, to też wysyła SMS-a i dzwoni, że jest. Ktoś wychodzi, klika w telefonie, w link, robot się otwiera.
Wyciągamy rzeczy, tak, i gotowe.
Tak, i robot wraca.
Wy sami stworzyliście też tego softa, który obsługuje właśnie i głosowo, i logistycznie roboty?
Tak. To właśnie jest jedna z naszych przewag konkurencyjnych, że 95% rzeczy robimy wewnątrz firmy. Lepsze rozwiązanie potrzeb naszych klientów, jak i na niższy koszt. Najpierw właśnie myśleliśmy, że sterowanie głosowe będzie wspaniałe. Wyobrażaliśmy sobie, że no bez sensu, jak wychodzi ktoś z restauracji, ma w jednej ręce pizzę i sos na górze, a drugą próbuje otworzyć robotę, czy coś tam kliknąć w telefonie nawet, no to tu już, nie wiem, pizza spadnie i będzie wkurzony. I że głosowo, jak powie Mateusz otwieraj, czy Kasia otwieraj, będzie świetnym rozwiązaniem. Częściowo było, ale się okazało, że niektórym ludziom obsłudze było głupio mówić do roboty na ulicy, jak słyszy.
Może to jest przyszłość po prostu. Może w przyszłości będzie tak, że łatwiej będzie nam mówić do robota niż do człowieka. Czyli lekkie skonfundowanie u klientów spowodowało, że jednak w telefonie obsługa.
Tak. Natomiast to też działa ciut inaczej, bo klikają u siebie tam na tablecie, jak są w restauracji. i za 10 sekund później się otwiera klapa, więc tam mniej więcej czas, jak już ktoś dotrze do robota.
Ale robot do nas mówi?
Tak. Też nadal wspieramy to głosowe otwieranie, natomiast nie każdy z tego korzysta. Nie jest to takie jednoznacznie wygodne.
A są milsze niż ludzie? Jakie zaprogramowaliście?
Bo tak zaprogramowaliśmy, więc tak. Jeżeli zaprogramujemy, żeby były mniej, no to...
A można tak, żeby to były takie wredne roboty?
Czasem nawet muszą być wredne, bo są wredne dzieci. Jakby no, lubimy wszyscy dzieci, są fajne, natomiast dzieci lubią roboty. Jak robot jedzie na dostawę, to właśnie najwięcej problemów powoduje nam dzieci, bo są ciekawi. I nawet mamy galerię zdjęć, jak dziecko otokło patrzy w kamerę, jakby dosłownie centymetr od kamery i próbuje coś tam wypatrzeć.
I co wtedy robi Mateusz albo Kasia?
Algorytm jest następujący. Czy możesz mi proszę ustąpić drogę? Oczywiście do dziecka to nie przemawia. Jest krótka konwersacja, bardzo podstawowa i potem zazwyczaj rodzice dzieci zabierają. Ale jeżeli rodziców nie ma, no to dzieci próbują kolejnych etapów i wyzwań, wchodzą na robota, siadają tam, próbują go pchać i tak dalej. On zaczyna piszczeć. To też często nie pomaga. Jak się okazało, wydawało się, no alarm to jest jakby oczywiste rozwiązanie na tego typu problemu, niby to działa. Tutaj nie dla dzieci, ale okazało się, że jeżeli robot powie, dzwonię na policję, to nagle uciekają.
Simple as that. Co nie? Czyli problemy przy dostawach. To myślę, że jest ciekawostka, bo takich problemów czy przeszkód do pokonania na swojej drodze roboty pewnie mają więcej niż złośliwe dzieciaki.
Teraz tych problemów prawie nie ma. Natomiast jak zaczynaliśmy, to było inaczej. Zaczynało się od tego, że gubiliśmy koła. Gdzieś tam robot jechał, był za wysoki krawężnik, za szybko jechał i wjedzie w krawężnik, odpada koło, bo też tam było bardziej amatorsko zamocowane na szybko, prototypowa wersja. Najwięcej problemów są technicznych, nie z akceptacją społeczności, rynku, czy braku chętnych restauracji, czy zamawiających. Przede wszystkim to jest trudne rozwiązanie, jest to programowanie, elektronika, wilgoć, sól, woda i tak dalej. Mamy różne warunki infrastruktury, od tego, że gdzieś tam za wysoki krawędźnik, gdzieś trzeba zbalansować bardziej robota, żeby jak zjeżdżał z krawędźnika, to nie na twarz nie spadał, bo też tak było. Czasem gdzieś, żeby ta zupa, która jest w środku, nie latała tam po całym pojemniku, a była bardziej umieszczona statycznie, później się nie rozlewała. Zasięg to był dużym problemem od dawna. My musimy mieć całe połączenie, cały czas połączenie z robotem. Jak traci połączenie, to po prostu się zatrzymuje, bo wtedy nie wiemy, co się dzieje. Kiedy mówimy o dużej ilości przekazywania danych z czterech kamer, czujników, to wcale już nie jest takie proste i ta dwie sekundy jakby przerwy w przekazywaniu danych, to jest problem i to duży. Bardzo dużo się namęczy z tym.
Udało się częściowo.
Tak, tak.
Co on mówi?
Teraz mówi, że jest w takim trybie uśpienia.
Powiedziałeś, że nie spotkało się to ze złym odbiorem wśród restauracji, wśród osób korzystających z tego rozwiązania. No to jak reagują ludzie?
Przede wszystkim z dużą ciekawością do tego, czym to jest. Najpierw mówili, jak jeszcze nie było, robot nie miał twarzy, to że co to za piesek? Było tak, że ktoś chodził obok robota, jak testowaliśmy, żeby zobaczyć, jak się zachowuje, jak wjeżdża, jak omija i tak dalej. Ciekawość przede wszystkim. Nie jest tak, że od razu trafiliśmy na tych odbiorców. Musieliśmy zrozumieć, kto w tym widzi wartość. W początku też dużo ludzi nam mówiło, że to nie ma sensu i to wprost, i to restauratorzy też. Natomiast ja wiedziałem, że okej, to nie jest tego typu restauratorów, trzeba szukać trochę w innym miejscu, trzeba szukać i zrozumieć, bo często jest tak, dopóki komuś nie pokażemy coś fajnego, to nawet często nie będą mieli świadomości, że tego potrzebują. Więc był negatywny odbiór, ale wtedy jak zrozumieliśmy już, okej, musimy ograniczyć zasięg do 3 km, musi jechać tutaj szybciej, musimy to dopracować, problemy z tą łącznością, bo to też na prędkość ma pył, tutaj musi grzać to jedzenie, bo będzie wtedy bardziej konkurencyjna jakość dostawy. Musi być atrakcyjny i komunikatywny, rzucając jakieś żarty i tak dalej. I
to jakie przerasta... żarty zna Mateusz?
Do czego służą okulary? Do widzenia.
Czyli to takie żarty suchary trochę.
Tak, tak.
Jak one sobie radzą na trasie? To znaczy, na jakiej zasadzie to działa? Korzystają, nie wiem, z Google Maps? Czy mają zaprogramowaną jakąś nawigację, na podstawie której się przemieszczają?
Używamy innego typu map, które są dużo bardziej dokładne wraz z naszymi poprawkami.
Zatrzymują się na pasach patrzą prawo, lewo, prawo i przechodzą?
Tak, na przejściach dla pieszych zawsze człowiek przeprowadza robotę zdalnie. Właśnie jest ta półautonomia. My wyliczyliśmy sobie, że stworzenie autonomii takiej pełnej, to po prostu się nie opłaca. Finansowanie projektu 1,5 miliona złotych, pieniędzy nawet by nie starczyło na technologię przejścia przez pasy. Na same to, już pomijając jakby, że trzeba zrobić robota, pozyskać klientów, przetestować wiele rzeczy i tak dalej. Wydawałoby się fajne, ale no nie, to jest zbyt skomplikowane na te potrzeby, więc na przejściach dla pieszych zawsze człowiek przeprowadza, więc dlatego mówiłem, że pracowaliśmy dużo nad tym połączeniem, przekazywaniem danych. Jeżeli gdzieś, nie wiem, zaparkowany samochód jest zbyt mocno na chodniku, nie da się przejechać, to też wtedy podłącza się operator i rozwiązuje ten problem. Natomiast to jest kombinacja wizji, lokalizacji, czujnika pozycji, które daje do zrozumienia robotowi, gdzie jechać, ale oczywiście jakby kierunek my ustawiamy, no bo wpada dostawa, wiemy, gdzie jest restauracja, wiemy adres, gdzie jest klient i na podstawie tego tworzymy ścieżkę pieszego, bo on porusza się po chodnikach, czasem po ścieżkach rowerowych i na podstawie tego jest 3 km, ustawiamy 500 punktów, to jest proste, proste i trudne właśnie. Od pierwszego punktu do drugiego, jak drugi punkt już jest osiągnięty, trzeci, czwarty i tak dalej. I te punkty to czasem skręć w lewo, czasem zakręt, czasem przejście dla pieszych.
Jak długo trwa taka dostawa? Jak długo robot jedzie od restauracji do swojego maksymalnego zasięgu? Tak średnio, bo pewnie to zależy od...
27 minut. W zimę ten czas rośnie około 25%.
Jak wiele takich dostaw jest w stanie jeden robot zrealizować w ciągu dnia?
Czasem 12-20. Tych dłuższych, no to mniej, tych krótszych to więcej. Też zależy, jak długo jeździ, bo mówię o tej liczbie przy 6-7 godzinach pracy robota.
Czyli to może być tak, że robot jednocześnie realizuje kilka zamówień i jedzie najpierw do miejsca A, później do miejsca B.
Maksymalnie dwa jednocześnie.
Powiedz o planach, marzeniach i tym, co dostajemy już teraz, w tym momencie. Macie 9 robotów, działacie na terenie 14 miast, ale to nie tak, że równocześnie, no nie starczyłoby tych robotów, to prosta matematyka, no to jak to działa?
Okazało się, że kolejną wartością dla naszych klientów to jest reklama. Mamy zlecenia typu robot, który rozdaje ulotki. Stajemy tutaj na górze moduł i robot jeździ, rozdaje ulotki, wtedy jakby to nie ma nic wspólnego z dostawą jedzenia. Wynajmowały to szkoły językowe, technikum dla uczniów, reklamowały jakiś konkurs matematyczny, więc stąd ta zmiana miast, natomiast stałe miasta to tam, gdzie to tradycyjne dostawy.
Czyli gdzie? Lublin,
Lublin, Warszawa, Gdynia, pod Poznaniem mamy dystrybutora i tam jest 3 małe miasta, Leszno, Rawicz, Schowa.
Ale plany macie ambitne, bo w Norwegii już mieliście pilotaż, zamierzacie tam zostać na dłużej? Uda się to?
Okazało się, że w Norwegii nie wybaczą nam tyle błędów, ile wybaczają w Polsce, stąd nie zostaliśmy tam na dłużej. Trzeba było wiele rzeczy poprawić. Teraz na wiosnę wracamy ponownie tam, już na stałe.
Już na stałe?
Tak.
I co tam będziecie obsługiwać?
Dostawy też. Norwegia to jest generalnie Skandynawia, to jest nasz kierunek. Norwegia dlatego, że regiony łączy jedna prosta rzecz, wysoki koszt ludzi, który trzeba obniżyć. Brak ludzi, bo nie każdy chce pracować.
Koszty masz na myśli, że ludzie po prostu wydają dużo pieniędzy i chcą oszczędzić w ten sposób.
Minimalna stawka za wysoka jest.
Czyli masz na myśli stawkę godzinową dla pracownika, czyli w ten sposób chcecie obniżyć, zachęcić firmy do tego, żeby nie zatrudniały ludzi, tylko roboty. To wchodzimy na grząski grunt.
Wchodzimy, ale pytanie, czy ludzie chcą robić to, co mogą robić roboty.
Tych rąk do pracy też trochę brakuje.
Te rozwiązania nie powstają z powodu, że się nie ma co robić i zaczął robić roboty, tylko właśnie z braku ludzi na rynku pracy. No, takie są statystyki i to nie tylko w Polsce. Na fabrykach jest dużo ludzi, dostawców, dlaczego jakby dużo jest imigrantów na Uber Eats, w Warszawie i tak dalej. Dlaczego oni? Dlaczego właśnie oni przyjeżdżają tutaj, bo jest potrzeba. No, nie każdy Polak chce po prostu to robić. Proste.
Czyli zamierzacie to robić na dużą skalę?
Globalnie albo w całym.
No to tak zero-jedynkowo podejście.
Dokładnie.
W jakiej perspektywie czasowej myślicie o takim rozwoju?
Firmę budujemy na sprzedaż. Jakby to nie brzmiało, jakby jest to fajny projekt, ja nad nim spędzam wiele nocy i tak dalej. Nie chcę popełnić błędu takiej osoby, która zafascynowana projektem i pomysłem i tak dalej, który się nie spotyka z akceptacją biznesu czy społeczeństwa. To staram się być na środku, więc stąd oczywiście jestem zafascynowany tym. Serce boli, że nie mogę już tak dużo programować i sam tam coś kręcić i wymyślać. pamiętać, jak to było kiedyś. Teraz muszę się skupić na tych liczbach, prezentacjach, inwestorach, pieniądzach, zyskach i tak dalej. Natomiast po to się robi biznes. Inaczej innowacja się nie przyjmie, jeżeli nie będzie spełniać odpowiednich wymagań finansowych.
W tej branży, wchodząc trochę w ten świat robotyki, twoim zdaniem rasa ludzka, jakkolwiek by to zabrzmiało, nie ma się czego obawiać?
No prawda jest taka, ten, kto był leniwy, to ma czego się obawiać, bo będzie musiał się dostosować. To samo to niestety trzeba będzie się dostosować. No taka prawda, jakby na tym polega ewolucja. Ten, kto się dostosuje, będzie miał więcej zasobów dla siebie, dla swojej rodziny, na swoje życie. Ten, kto nie, niestety albo nie przeżyje, mówiąc już bardziej zasadami natury, albo będzie miał gorsze życie. Ta zasada była od wieków i dzisiaj nic się nie zmieniło. Nie ma nad czym się zastanawiać. Jeżeli świat się rozwija, mamy prosty wybór. Albo też się rozwijać, albo
pogodzić
się z tym, że jednak będziemy do tyłu.
Zadam Ci to samo pytanie, które zadaję wszystkim moim rozmówcom. Pytanie nawiązujące do nazwy naszego cyklu, Myśl po polsku. Co to znaczy myśl po polsku?
Może pokazanie, jak każdy gdzieś tam podświadomości chciałby, żeby Polska była nie traktowana jako państwo o wolniejszym tempie rozwoju w porównaniu do Ameryki na przykład, że tutaj nie mogą powstawać świetne projekty. W naszej filozofii to odpowiedź na pytanie, czy ty myślisz, że w tym Lublinie będziesz w stanie zrobić coś, co będzie w stanie konkurować z dużymi firmami, które pozyskały setki milionów? Odpowiedź tak, myślę i to zrobię.
Czyli myśl po polsku to po prostu dowieziesz albo coś w tym stylu w nawiązaniu do Mateusza i Kasi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.